Do zgarnięcia mieli 16 milionów dolarów w sztabach złota. W przeliczeniu na kursy sprzed paru dziesięciu lat, teraz pewnie byłoby to, a nawet na pewno byłoby to znacznie więcej. Haczyk polegał na tym, że wszystkie rezerwy znajdowały się za linią frontu. A i tak znaleźli się śmiałkowie, którzy stwierdzili, że to doskonała okazja, żeby się wzbogacić. I co więcej, dopięli swego. Złoto dla zuchwałych, 1970 rok, w oryginalnym tytule to Kelly's Heroes. Tytułowy Kelly, czyli Clint Eastwood, zbiera drużynę amerykańskich żołnierzy, których zadaniem jest przejęcie rezerw złota, które znajduje się po niemieckiej stronie frontu, dokładnie 30 mil za tym frontem w miejscowości Clermont we Francji. Załatwia wsparcie artylerii, załatwia wsparcie czołgów, no i rusza skuszony bogactwem. Pytanie tylko, czy ten film w ogóle opiera się na jakiejś prawdziwej, brawurowej akcji Amerykanów i czy coś możemy z niego wynieść. O tym porozmawiam z doktorem Jarem Osłowiakiem, Instytut Historii Uniwersytet Jagielloński. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie doktorze, dobry wieczór państwu.
I to właśnie mój gość zaproponował mi akurat ten film. Bardzo się z tego powodu ucieszyłem. Chociaż na ten film trzeba patrzeć jako na komedię wojenną, nie na taką produkcję, która nawiązywałaby właśnie do jakichś takich konkretnych wydarzeń. To jest film, który był odpowiedzią niejako na takie wstrząsające, złe, jeszcze świeże w ogóle wspomnienia o II wojnie światowej. No i właśnie pod tym kątem chyba musimy popatrzeć na ten film. Chyba że, może niekoniecznie we Francji, ale gdzieś jakaś taka akcja była, pojawiła się.
Znaczy bezpośrednio taka akcja miejsca nie miała, natomiast faktycznie jest to komedia, ale z elementami wręcz takimi, które w momencie, kiedy ona miała premierę, niektórzy twierdzili, że ona jest taka właśnie absurdalna i nieprawdopodobna, bo z jednej strony mamy te elementy stricte komediowe, o których pewnie jeszcze porozmawiamy, z drugiej strony mamy scenę na polu minowym, gdzie najpierw jeden żołnierzy ginie, później dwóch kolejnych zostaje zastrzelonych. Tak. Generalnie są te elementy takiego filmu wojennego z tymi, nazwijmy, mrocznymi, nieprzyjemnymi jego stronami. Natomiast według mnie to jest coś, co jakby zwiększa wartość tego filmu, ale warto odnotować, że kiedy on miał premierę, to wielu krytyków uważało, że przez to ten film jest taki kompletnie nie wiadomo czym, bo z jednej strony mamy komedię, z drugiej strony giną właśnie ludzie, bohaterowie w jakimś sensie, nawet jeżeli ci mniej istotni. Tak. Więc tutaj widzieli rozdźwięk, który według nich był problemem. Według mnie akurat to w jakimś sensie dobrze oddaje fakt, że nie zawsze wojna jest taka zupełnie, prawda, zła, że zawsze siedzimy w błocie, zawsze pada deszcz, tak, i wszyscy, których kochamy, umierają, a z drugiej strony to też nie jest taka zupełnie luźna, nazwijmy, wesoła rzecz, daleko szukać, jak u nas przykładem niech będzie tak, jak rozpętałem II wojnę światową.
Zdecydowanie.
Który spada, też ma pewne elementy, powiedzielibyśmy, grozy tu i ówdzie, ale jednak jest tych elementów o wiele mniej.
Oczywiście. Sam początek filmu mnie urzekł w chwili, kiedy jest kontrofensywa niemiecka, prawda, na ten nasz oddział między innymi. No i temu oddziałowi udaje się porwać niemieckiego oficera. Tylko że ci amerykańscy żołnierze, no między innymi Clint Eastwood, między innymi duży Joe, oni przesłuchują tego oficera nie pod kątem jakichś tajnych informacji, tylko gdzie są hotele.
Tak, oni go po to w zasadzie porywają, no prawda, właśnie, żeby dowiedzieć się zawczasu przed innymi. No tutaj to oczywiście właśnie to jest ten element, który nam już sugeruje, że jest to bardziej komedia, choć powiedzmy, że pewną wskazówką dla widza już jest sam fakt, że kiedy mamy tą pierwszą scenę, notabene w deszczu właśnie, o którym
tak
mówiłem
jest,
przed chwilą.
Tak, jest burza, jest
tak, Clint Eastwood przedziera się z tym porwanym pułkownikiem przez tych Niemców, którzy faktycznie właśnie zaczynają kontrofensywę. To mamy równocześnie tą muzykę nagraną specjalnie dla filmu, tą piosenkę o paleniu mostów, prawda?
Burning Bridges.
Która jest taka dość lekka w swojej... To już nam sugeruje, że to chyba nie będzie taki typowy film wojenny, bo są niby wybuchy, jest ten deszcz, prawda, strzelają do nich, ale ta piosenka sugeruje, że jednak będzie to coś innego. No a później mamy to przesłuchanie, gdzie można powiedzieć, widz trochę jak ten pułkownik przez chwilę nie wie do końca, o co chodzi, tak? Bo on tu mówi, że niczego nie powie, albo bo muszę was ostrzec przed kontrofensywą, nie tak chcę jest. Nic słyszeć o żadnej kontrofensywie, nie interesuje mnie to zupełnie. Notabene jest tam ciekawa taka wyliczanka, która w jakimś sensie odpowiada, bym powiedział, wyobrażeniu trochę przeciętnego Amerykanina, ale chyba też biorąc pod uwagę, jak wyglądały karykatury rysowane w czasie II wojny światowej, wyobrażeniu przeciętnego amerykańskiego żołnierza o własnych sprzymierzeńcach, to znaczy tam jest prawda, ta sugestia, że po prawej mamy Pattona, po lewej mamy Brytyjczyków,
tak
co
jest.
Sugeruje, że z nimi coś jest równie tak, za nami jest nasza własna armia i dzięki Bogu, że pada, bo naszego lotnictwa nie ma, bo w domyśle nasze lotnictwo by zrzuciło bombę na kogokolwiek by mogło, czyli też na nas, co notabene po tym filmie ma miejsce, tak choć jest. Trzeba rozgrzeszyć lotników, byli za linią frontu i mogli lotnicy faktycznie zakładać, że to jest grupa Niemców siedząca pod drzewami, prawda, na tym wzgórzu.
Tak, no ten lotnik tak naprawdę no, niszczy cały sprzęt, niszczy wszystkie pojazdy, wszystko
doskonały
idzie
nalot.
W piach. Dokładnie, doskonały nalot. Nawet się pytają, czy ktoś widział numery tego samolotu, czy będzie go można potem zgłosić.
Dokładnie, tak. No bo faktycznie, biorąc pod uwagę to, że on niszczy im cały sprzęt zmechanizowany i kołowy, to można by powiedzieć, biorąc pod uwagę jeden nalot, czy były dwa chyba, ale mimo wszystko jeden samolot, to faktycznie lotnik wyjątkowej skuteczności.
No miał dwa podejścia. Na początek ostrzał z karabinów, potem
tak, bo potem schowali
rakiety,
się faktycznie za tym murem. Tak,
wszystko
tak,
poszło.
Tak, tak, tak.
I potem musieli iść na piechotę. No, ale pytanie...
A równocześnie humanitarny, nikt nie zginął.
No tak, no ma pan rację. Jakby nie patrzeć. Ja bym się jeszcze cofnął do tego oddziału na chwilę, zbieranego przez naszego Clinta Eastwooda, czyli Kelly'ego, no bo on, kiedy dowiaduje się o tym, że w Clermont, to jest 30 mil za linią frontu, znajduje się jakaś rezerwa złota, no to zbiera ten oddział. Potem udaje mu się zdobyć wsparcie artylerii, wsparcie czołgów Świrusa, Donalda Sutherlanda, no ale pytanie mam jedno, czy jakiś amerykański oddział po prostu stwierdziłby w pewnym momencie, że na własną rękę będzie szukać złota?
Pan co? Myślę, że to zależy od motywacji. I w tym przypadku trzeba powiedzieć, motywacja, jak widzimy, na koniec spełniona, uprzedzając fakty, jeżeli ktoś jeszcze nie widział filmu. To szczerze trochę mu zazdroszczę, bo prawda, to jest dobry film.
To jest bardzo
ale,
dobry
ale generalnie uprzedzając fakty, potencjalna nagroda jest olbrzymia.
16 milionów.
Tak, zwłaszcza jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę, że to było w ówczesnych dolarach, czyli tak. Na współczesne byłaby to zupełnie absurdalna, trudna do wyobrażenia sobie suma. Nawet jak podzielimy ją pomiędzy uczestników, to każdy z nich faktycznie dostatnio do końca życia mógłby sobie żyć. Natomiast czy ono mogło się znajdować? Tutaj twórcy zadbali o to, żeby sztabki nie miały, prawda, nazistowskiej gapy, więc możemy założyć, że to złoto było zrabowane z Francji i wywożone i po prostu tam zgromadzone i to może tłumaczyć, dlaczego ono znajdowało się też stosunkowo blisko linii frontu, dlaczego go nie ewakuowano. Natomiast czy on mógł zorganizować? No tutaj w jakim sensie widzimy ten proces, to znaczy konkretnym argumentem są te sztabki złota, które on od tego pułkownika pozyskał, bo mamy nawet tą uroczą scenę, kiedy ten oficer artylerii tak budzi się, żeby zorganizować to wsparcie, które obiecał, a potem z powrotem wraca do snu, przytulając
tak,
swoją, prawda,
sztabkę
złota, którą otrzymał za to, co można powiedzieć, tyle on przynajmniej zyskał w przeciwieństwie do tego, nie powiem, że biednego, ale tego niestety mniej fortunnego dowódcy saperów, który wybudował most z pomocą orkiestry, co prawda, ale wybudował, a jednak nie zabrano go i swojej części złota nie dostał.
Tak jest. Dla mnie jeszcze było karykaturą troszeczkę ta postać generała.
Tak.
Amerykańskiego, tak. Nie wiem, trochę jakby Patton, może trochę Eisenhower, nie wiem.
Patton jest wspomniany, więc nie,
no
ale jest faktycznie, są pewne jego elementy. Myślę, że tutaj z jednej strony faktycznie elementy jakiegoś takiego ogólnego wyobrażenia o generale, bo on, prawda, w tej aksamitnej w zasadzie nawet nie piżamie, tylko w tym takiej tej szlafmycy nocnej,
tak.
Prawda? A równocześnie,
z gwiazdami.
Tak, a właśnie, tak, tak. Odpowiednia, żeby było wiadomo, że tak. To generał leży w łóżku. Równocześnie ma te, powiedzielibyśmy, rwanie do przodu, które utożsamiamy z Pattonem. To jest zresztą ciekawe, że ten film ukazał się prawie równolegle do tego bardzo znanego biopiku właśnie o Pattonie, który
jest.
Czyni z niego postać wręcz taką trochę mityczną, czy umacnia ten mit Pattona w amerykańskim wyobrażeniu. Tutaj on nie jest nazwany wprost, więc nie można powiedzieć, że to jest pastisz konkretnie Pattona, ale bez wątpienia elementy są. Łącznie z tym, z tą końcówką, gdzie Francuzi go witają. Tak,
myślę,
jeden,
że to jest De Gaulle.
Tak, jeden z tych, prawda, mówi mu, że on myślał, że pan jest De Gaulle'em, a on, kto to w ogóle jest De Gaulle?
On
nie
ma
nawet armii. Tak. To nie jest znowu do końca prawdą, jako historyk muszę powiedzieć. Nie zmienia faktu, że to jakby są pewne stereotypy bez wątpienia zawarte, które, jak to mówimy, stereotypy są krzywdzące, ale z czegoś się biorą. Więc tutaj,
tak
nazwijmy, cały szereg prawdziwych cech różnych dowódców można w tej postaci dostrzec.
A dlaczego nieprawdą jest, że De Gaulle nie miał armii?
Znaczy, bo była francuska armia, co prawda wyposażona przez Amerykanów i ubrana w amerykańskie mundury, ale była francuska armia, która walczyła we Francji, więc De Gaulle armię jako taką, nawet już nazwijmy na etapie wyzwalania Francji, faktycznie posiadał. Choć oczywiście z perspektywy Amerykanów była to o wiele mniej znacząca siła niż ta, którą oni reprezentowali.
Co mnie jeszcze uderzyło, nie tylko ten Amerykanin, ale także ten oddział czołgów. Trzy czołgi, które straciły swojego dowódcę, nikt tego faktu nie zgłosił, więc to są tak naprawdę, to jest oddział, który działa na własną rękę. A właściwie nie działa, bo cały czas stoi na tyłach. No i tak jak mówi też Świrus, to są czołgi czy też załoganci, którzy cały czas wyglądają na zmęczonych, styranych, żeby tylko nie wziąć ich na linię frontu. Taki oddział by się zagubił? Naprawdę?
Znaczy, amerykańska armia we Francji to była wielka machina wojenna i nie możemy wykluczyć, że trzy czołgi z jakiegoś plutonu, który poniósł straty, faktycznie nie byłyby w stanie gdzieś tam, prawda, przemknąć. Zresztą uzasadnienie poniekąd jest takie, prawda, które ma to uwiarygodnić, bo stracono dowódcę, nie zaraportowano tego. Ktoś musiałby się tym zainteresować. Pewnie prędzej czy później by to zrobił. Tu możemy dyskutować, na ile postać grana przez Donalda Sutherlanda... Ona jest taka, niektórzy określają, że to jest taki hippis, prawda? Tak. Mi się wydaje, że to jest postać mimo wszystko trochę
właściwie
bardziej
szczwana. Właściwie to większość załogi to są tacy hippisi.
Tak, aczkolwiek wydaje mi się, że to jest postać mimo wszystko trochę bardziej szczwana i mówiąc wprost, która wie, jak rozgrywać system i dlatego właśnie może sobie z tymi lokalnymi dziewczętami, grillem, prawda, i tymi trzema tak czołgami jest. Obozować, piknikować, można powiedzieć, na takim biwaku. Natomiast... Te żarna armii mielą powoli, ale w końcu pewnie by też dotarły tutaj i musiałby wrócić na linię frontu. Natomiast teoretycznie taka sytuacja byłaby możliwa, aczkolwiek nie na zasadzie permanentnej. No tylko tu się akurat tak trafiło. Ja zresztą z tego, co kojarzę, tam Kelly trafia za pośrednictwem tego sierżanta, prawda?
Tak jest.
Który organizuje różne rzeczy, prawda, tutaj.
Tak.
Crab game, jeżeli dobrze pamiętam.
Tak,
co też jest znaczącą grą taką słowną, prawda, to nazwisko.
Tak jest. A jak oni w ogóle modyfikowali swoje czołgi? Co oni zrobili? To, że udoskonalili silniki, w jakiś sposób je zmodyfikowali, żeby jechały szybciej do przodu i do tyłu, co zaznacza Świrus, żeby szybciej mogli wjechać z kłopotów, niż się wpakowali w nie. Ale przy okazji jeszcze montują głośniki na wieżach. Niesamowite, że puszczają i puszczają potem rzeczywiście muzykę.
Tak, tkliwa melodia z południa taka, prawda, bo na początku brzmi trochę jak, wręcz jak taka muzyka z Hawajów odrobinę, ale później jest taka piosenka country, rzewna, tęskniąca, byśmy powiedzieli.
A w tle walka.
Tak, zupełnie nie do tego. Wybuchy, strzały z karabinów maszynowych i mam wrażenie, to oczywiście jest zamierzony efekt, ale dodajmy, to sprawia zresztą, że dzięki temu na przykład na YouTubie mamy tą konkretną scenę, bo ludzie ją zapamiętują.
Tak,
i jak sobie przypominają konkretne sceny z filmu, to tą faktycznie pamiętają.
No a przy okazji jeszcze oprócz tych głośników mamy działa, które standardowe 76 do tych wersji Shermanów, ale dali jeszcze na te działa dodatkowe jakby kawałki rur, przez co, jak mówi Świrus, Niemcy myślą, że to są 90. Amerykanie, którzy przerabiają aż tak swoje czołgi w głośniki, w większe, cudzysłowie oczywiście, większe działa?
Znaczy, powiem szczerze tak, tutaj te przeróbki...
Ciekawe modyfikacje.
Są jak najbardziej i na przykład, powiem tak, większą, pod względem technicznym, większe zdziwienie wzbudziłoby u mnie te silniki, bo to jednak jest modyfikacja, która wymaga nie tylko konkretnej wiedzy, ale też odpowiednich narzędzi, a mówiąc wprost, nie wygląda jakby tam za nimi, prawda, jednostka naprawcza stała.
No nie.
Też dlatego, że oni obozują, choć kto wie, kiedy wykonali te modyfikacje. Natomiast co do samych dział, to akurat, powiem szczerze, to, co mówi Świrus w tamtym momencie, dla widza może brzmieć logicznie, ale w gruncie rzeczy, jak popatrzymy na realia pola walki, było akurat odwrotnie, bo w przypadku Shermanów tutaj mamy te właśnie już wyposażone w te lepsze działa, więc tak naprawdę oni nie musieli ich powiększać, żeby ściągać na siebie uwagę Niemców. I właśnie tu jest ta rzecz, która jest w zasadzie w rzeczywistości odwrotna niż w filmie, bo w rzeczywistości żołnierze staraliby się raczej jak najbardziej sprawić, żeby ich czołg był mało atrakcyjnym celem, a tymczasem na polu walki, co notabene przy okazji Fury zresztą rozmawialiśmy, jeżeli czołg jest duży, potężny, ma większe działo niż koledzy, to on właśnie pierwszy jest do odstrzału.
Tak, bo jest
i tutaj, dokładnie, i tutaj akurat to byłoby kontrproduktywne, bo to by ściągnęło uwagę każdego działa przeciwpancernego, każdy Panzerfaust pierwszy poleciałby w czołg, który ma większe działo od kolegów, więc akurat możemy zrozumieć to w takiej narracji tego, jak później widzimy, jak te czołgi działają, ale w realiach pola walki raczej to staraliby się, podejrzewam, żołnierze w drugą stronę udawać, że są zwykłymi małymi Shermanami, a nie tymi ulepszonymi z 76, niż jeszcze dokładać dodatkową rurę, która ściągałaby uwagę Niemców.
Przyjrzyjmy się teraz tym tygrysom, które pojawiają się w filmie, bo to są no, nawet nie tyle tygrysy, co przerobione właściwie czołgi.
Tak, aczkolwiek trzeba docenić, że mamy faktyczny wysiłek włożony w to, żeby to udawało tygrysa.
Nadbudowa w ogóle na dworze,
tak,
naprawdę.
Tak, to prawda. Tutaj jest dodajmy dobrze. Jeszcze może w tym momencie, warto dodać, że ten film był kręcony w Jugosławii.
Tak.
Co, tak pomyślimy, Jugosławia, kraj komunistyczny, nie jest takie oczywiste, ale to był ten etap, kiedy były te szersze kontakty. Mhm. Na dodatek Jugosławię wybrano, powiedzmy sobie też, była tańsza od na przykład kręcenia tego we Francji, albo w Stanach Zjednoczonych.
Albo w Stanach.
Tam konkretnie w Istrii, w wiosce na V, której nazwa mi teraz umknęła, ale generalnie, która dość dobrze udawała południową Francję. Równocześnie ta armia właśnie jugosłowiańska mogła dostarczyć nie tylko T-34, które tutaj powiedzmy właśnie przerobiono, żeby udawały tygrysy.
To widać notabene, po podwoziu.
Tak, po konkretnie po układzie jezdnym, bo na samym podwoziu też starano się tam odpowiednie pudełkowate kształty, żeby to tak udawało tygrysa. Zresztą zabieg podobny do tego, który Mosfilm wykonał do swoich filmów, prawda, do różnych epików o froncie wschodnim, Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej.
Wielkiej Wojnie. Tak.
Natomiast tutaj sytuacja była jeszcze o tyle korzystna, że Jugosłowianie mieli na wyposażeniu te Shermany, więc oni byli w stanie dostarczyć cały park maszynowy, zresztą tego Jeepa, ten transporter opancerzony z działem, to też wszystko pochodziło z zasobów armii jugosłowiańskiej, więc nie trzeba było szukać na demobilu, budować jakichś, prawda, konstrukcji, tylko można było po prostu wynająć, też taniej o wiele właśnie. Też podejrzewam ci wszyscy biedni Niemcy, którzy biegają i strzelają i są, czy też są strzelani, prawda, to też pewnie są jugosłowiańscy żołnierze, których właśnie taniej było zatrudnić niż ekstrasów gdzieś we Francji albo w Niemczech.
Rozumiem, że te T-34 i ten amerykański sprzęt był cały czas wtedy jeszcze na wyposażeniu armii jugosłowiańskiej?
Tak. No T-34 niektóre, choć w formacjach nieregularnych czy tyłowych, dotrwały w zasadzie i walczyły jeszcze w wojnie domowej w Jugosławii, więc tak, i Shermany jak najbardziej były jeszcze wykorzystywane, więc był to sprzęt bez wątpienia sprawny. Co do samych tygrysów, bo może faktycznie tu się pochylmy, bo uciekłem trochę od samego tygrysa, była próba ewidentnie, żeby one wyglądały realnie, choć tutaj może fani World of Tanks twierdzą, że w zasadzie bardziej przypominały tygrysa Porsche, bo ta wieżyczka była trochę bardziej z przodu,
to
wymusza układ konstrukcyjny T-34. Natomiast one faktycznie przypominają tygrysy. Na dodatek jest ta próba, żeby one i też z tyłu, bo mamy tą scenę, kiedy jeden z tych, prawda, Shermanów zajeżdża od tyłu i strzela w jego farbą, prawda, ale jest próba też zrobienia tyłu charakterystycznego tego tygrysa. Natomiast...
Moim zdaniem to się udało.
Tak, i to jest jak najbardziej prawda, zresztą dodajmy nawet, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy interesuje się grami bitewnymi, to w systemie Bolt Action w skali 1:56 spuszczono specjalny zestaw zarówno Shermanów właśnie z Donalda Sutherlanda, jak i także tych tygrysów, jak nazywam, tygrysów filmowych, bo one trochę się różnią. Natomiast tam zadbano na przykład, i to jak mówimy o tym, że to była komedia, a jednak zadbano na przykład o takie szczegóły, żeby tam były autentyczne niemieckie oznaczenia. Tam jest oznaczenie takiego pochylonego klucza w tarczy herbowej.
Tak, na tyle.
Który kojarzymy najprawdopodobniej z pierwszą dywizją Waffen-SS Leibstandarte Adolf Hitler. Ewentualnie może być 12 Hitlerjugend, ale oni mieli krzyż umocowany w czymś innym, ale to jest autentyczny znak z II wojny światowej. Zresztą w samym początku sceny, i to przeze mnie zdziwiło, jak oglądałem ten film któryś raz, kiedy mamy tą scenę, gdzie Kelly porywa tego pułkownika, on się przedziera przez tych Niemców, tam też jest czołg, notabene właśnie tygrys, i tam od tyłu dobrze widać, że starają się, żeby to wyglądało jak tygrys, i on też ma godło oznaczające armię, które ja musiałem poszukać i stwierdziłem, że no kurczę, ktoś zadał sobie trud, bo to się pojawia przez jedno mignięcie i to jest w jakimś sensie...
Można pominąć, prawda?
I to w jakimś sensie można powiedzieć, widać, że ktoś, kto o tym wiedział, jakby robił te makiety i przygotowywał te materiały, a nie na zasadzie właśnie, że wzięto kogoś i wiesz, znajdź sobie jakąś książkę i parę zdjęć, jak to wyglądało, tylko tutaj ktoś, kto chyba miał autentyczne jakieś doświadczenie, no i potrzebę chyba tego, żeby to wyglądało autentycznie.
Doszedł pan do tego numeru armii?
Nie znalazłem konkretnej, bo musiałbym, to jest dość proste oznaczenie, takie Y białe i przyznam, że nie znalazłem, co to konkretnie ma oznaczać. Podejrzewam, że to jest któraś z tych armii, która walczyła we Francji, ale przyznam, że nie zdążyłem przed naszym spotkaniem wytropić konkretnej. Klucz był o tyle prosty, że klucz jest bardzo znanym godłem. Zresztą tutaj też mamy tą sugestię, kiedy mamy tego oficera, że to jest właśnie, że to jest prawda i te tygrysy, więc to musi być Waffen-SS.
To rozumiem, że te dywizje, o których pan wspomniał, one walczyły we Francji.
Tak, tak. Jak jak najbardziej. Więc tutaj można powiedzieć, że jak na komedię wojenną mamy i użycie prawdziwych miejsc, użycie prawdziwych jednostek, mundury są prawdziwe. Jeżeli mielibyśmy już tutaj, ja jako historyk miałbym się do czegoś przyczepiać, to ile dobrze pamiętam, tam Kapel Gutkowski, notabene też mamy Polonika, prawda?
Tak.
Pewnie Chicago albo Nowego Chicago. Jorku. Natomiast tak. Kapel Gutkowski, który tam jest snajperem, no to on nie ma niestety... tak, i on nie ma Springfielda, tylko on używa akurat, bo chyba sowieckiego Nagana. Boże, Nagana, przepraszam. Mosina. Przepraszam, Mosina. No bo właśnie znowu prawdopodobnie zapasy armii jugosłowiańskiej miał dostać snajperkę, dostał snajperkę. No ale raczej ona nie miała szansy trafić do Francji, chyba że wymyślilibyśmy jakąś kompletnie szaloną historię, że on ją zdobył na jakimś osttropie...
przerzuconym z frontu wschodniego.
Tak, którzy faktycznie byli w Normandii, więc czysto teoretycznie jest to możliwe, że on używałby snajperskiego sowieckiego karabinu, walcząc z Niemcami we Francji.
Skoro omówiliśmy wojska niemieckie, to przejdźmy teraz do tych amerykańskich, no bo tutaj już powiedzieliśmy, że ten karabin wyborowy, czy ta snajperka, no nie jest, nie powinna być, prawda, w użyciu Amerykanów. No ale poza tym, jeżeli chodzi o pozostałe uzbrojenie, czy, no właśnie, czy uzbrojenie, czy umundurowanie, to jak pan to ocenia?
No to tutaj można powiedzieć, jest też ta dbałość o to, żeby to było jak w czasie II wojny światowej. Ja przyznam, że tutaj nie jestem w stanie powiedzieć, czy na przykład jakiś pas nie jest wzorem już tam 48, czyli powojennym, ale używają pistoletów maszynowych typu Thompson. Poza tym używają garandów uzbrojenia amerykańskiego. Te wszystkie wspomniane pojazdy, jak już mówiłem, dzięki temu, że były w jugosłowiańskiej armii używane, one są realne, bo to były amerykańskie, przekazane przez amerykańską pomoc wojskową właśnie dla wówczas dobrego marszałka Tity. Dodajmy jeszcze kwestię taką, że oznaczenia, które oni mają na mundurach, to też są konkretne. Jak dobrze pamiętam, to Kelly, Big Joe, jego ich oddział to jest chyba 35. Dywizja Piechoty. Z kolei Donald Sutherland i jego weseli czołgiści to jest 6. Dywizja Pancerna. Więc tu są konkretne, prawdziwe oznaczenia, te takie patki, które oni mają na ramionach. To nie jest wymyślone. Przyznam, że nie sprawdzałem, czy można by zidentyfikować, czy to się zgadza z tym Clermont i Nancy, które oni wymieniają tam, kiedy walczą. Natomiast to są realne dywizje, które brały udział w wyzwalaniu Francji, więc jak najbardziej można powiedzieć, że mogliby być z tych jednostek. Jedna rzecz, która tam, no to już jest takie właśnie wyciąganie szczegółów, że się nie zgadza, to jest ten samolot, który wspominaliśmy.
Miałem o to zapytać.
Tak, bo to jest amerykański samolot, ale samolot treningowy już powojenny, który przekazano właśnie armii jugosłowiańskiej, odpowiednio pomalowany, żeby on wyglądał jak malowanie jest z czasów II wojny światowej.
Tak, malowanie te gwiazdy.
Więc tutaj znowu większy wysiłek włożony nawet w ten samolot niż w niektórych filmach wojennych, bardziej można powiedzieć, może nieznanych, bo według mnie Złotoda Zuchwałych jest znanym filmem,
bardzo.
Ale były bardziej poważne, nazwijmy, filmy kręcone w uprzedzającej dekadzie, których mniej wysiłku włożono, żeby to wyglądało tak, jak wyglądało w czasie II wojny światowej.
No i ogromny wysiłek jeszcze włożono w zakończenie tego filmu. Przecież kiedy czołg Sherman się psuje, ten główny, prawda, świrusa, to świrus razem z Kellym, razem z dużym czołem idą do tego ostatniego tygrysa, do tego ostatniego niemieckiego czołgisty i mówią mu: słuchaj, możesz obrócić tą wieżę, możesz strzelić do tego banku, bo wiesz, co tam się znajduje? Tam się znajduje 16 milionów w sztabach.
Tak, najpierw rząd zdaje pytanie, czy on wie, czego pilnuje, prawda?
Ja mam rozkaz, żeby to
dokładnie
bronić.
Dokładnie, tak. Mamy niemieckiego służbistę. To też swojego gra na pewnym stereotypie, prawda, właśnie
tak,
Niemca
tak.
Służbisty. Tu dodajmy jeszcze, znalazłem informację, którą jak już ją usłyszałem, to w jakimś sensie uznałem, że faktycznie tak to wygląda, ale wcześniej nie miałem tego skojarzenia, że ten niemiecki oficer jest ponoć pastiszem maniery grania Marlona Brando z pewnego filmu wojennego, gdzie on gra niemieckiego oficera, co faktycznie, jak sobie przypomnimy, tą wysuniętą szczękę i charakterystyczny sposób mówienia. I przypomnił sobie Marlona Brando. Widać faktycznie, że mogło być tak to odebrane. Być może faktycznie taki był zamysł. Takich różnych mrugnięć okiem do widza jest zresztą więcej. No to trochę bazuje też na tym momencie, że to jest to w wielu elementach przecież właśnie komedia. Nie wspomnieliśmy zresztą, jak jest ta kwestia, że ten oddział tych Amerykanów, ten pluton, ma swojego oficera, którego poznajemy i w jakim sensie on nam potem znika na większość filmu, gdyż on znajduje jacht, który następnie, prawda, właśnie też załatwia w jakiś sposób sobie przyczepę niskopodłogową, żeby ten jacht zabrać.
Tak, do Paryża.
Dokładnie. Potem zresztą dowiadujemy się, że on jest jakimś krewnym tego generała, prawda? Mm-hmm. Natomiast tak on zabiera ten jacht i jest to taka bardzo, bym powiedział, właśnie taka antywojenna, pasująca do tego okresu, kiedy kręcono film, scena tej pewnej wewnętrznej hipokryzji w armii, kiedy mamy tego oficera, który zostawia tych swoich żołnierzy w tym prawda, niezbyt szykownym gospodarstwie, biorąc uwagę, że chcieli w hotelu mieszkać, mm-hmm. prawda, w centrum miasta.
W końcu.
Tak, a on ich zostawił w jakimś gospodarstwie i on wyrusza do tego Paryża i stojąc na tym jachcie, więc widzimy, że on zabiera sobie ten jacht, poucza dużego Joe, sierżancie, pamiętajcie, żeby żadnego rabowania, nie wolno niczego sobie przywłaszczać, kiedy on sam stoi dosłownie na jachcie, który sobie przywłaszczył.
No ale z drugiej strony potem mu odpowiada duży Joe, że no ale co tu kraść, skoro tu nic nie ma.
Może to jest ten sposób, w jaki, prawda, zadbano, by nic nie mogli ukraść, zostały tylko kurczaki, prawda, no i potem, tak w ramach rozrywek Big Joe musi im przywieźć księdza i parę szpuli z filmami, prawda.
Tak więc... jest, potem pojawia się Kelly i mówi, słuchajcie, mam dla was ciekawsze zadanie.
Tak, lepszy pomysł na spędzenie czasu, tak. I pomysł to zrobić po wojnie, to prawda.
To jest co prawda komedia wojenna, no ale pytanie na sam koniec. Czy my z tego filmu możemy ewentualnie się czegoś nauczyć? Oczywiście antywojenny przekaz, to na pewno.
Znaczy no tak, tutaj w jakim sensie, czy można wyciągać, to jest otwarte pytanie, bo tu też osoba, która może oczywiście dostrzec tam chociażby fakt pewnego heroizmu poszczególnych postaci.
Oczywiście.
Tutaj dodajmy, w jakim sensie to równocześnie mamy ten element antywojenny, bo pamiętajmy, że Kelly, którego poznajemy, widzimy, że to jest maniera dowódcy. Czy też przywódcy może w ten sposób. Ale z drugiej strony dowiadujemy się potem, że on jest szeregowcem. Ale mamy informację o tym, że on tym szeregowcem jest od niedawna, gdy został zdegradowany, bo jako porucznik odmówił poprowadzenia swoich ludzi na straczęcze natarcie, czy na bezsensowne natarcie, na jakieś tam wzgórze. Więc to, nazwijmy, to daje nam od razu ten taki wydźwięk, to jest w jakimś sensie, wydaje mi się, główny motyw tego filmu, to jest te takie postawienie się małego człowieka tym silnym i ważnym, często niezasłużenie. Silnym i ważnym. Zresztą dodajmy, jak dobrze pamiętam, ten film chyba na plakacie w Stanach Zjednoczonych był promowany hasłem Abder Brass, gdzie to jest gra słów, w domyśle to jest takie pokazanie palca, tak to nazwijmy, środkowego, a równocześnie brass oznacza, dosłownie to jest brąz, ale to oznacza tych wyższych oficerów, hierarchię w armii. Więc dosłownie to oznacza jakby właśnie pokazanie środkowego palca dowódcom. Ale nie, nazwijmy właśnie dużemu Joe albo samemu Kelly'emu jako dowódcom.
Tym najwyższym.
Dokładnie, tym generałom, których
tym
nie widać, bo śpią w aksamitnych łóżkach i przy radiu narzekają na to, że ich jednostki nie wykazują inicjatywy bojowej.
Tak, albo że najbliżsi oficerowie z otoczenia tego generała właściwie, co z tego, że są oficerami, skoro nic nie wiedzą.
Tak, albo siedzą w jego sztabie i tylko mówią, dlaczego nie są w stanie wykonywać natarcia. Tu w jakimś sensie można zrozumieć frustrację generała, który na pytanie, dlaczego nie nacierają, oni zawsze mają 40 powodów, według nich racjonalnych, dla którego ich jednostki nie mogą zrobić ani kroku do przodu.
Moim i Państwa gościem był dr Jerzy Masowiak, Instytut Historii Uniwersytet Jagielloński. Dziękuję bardzo.
Dziękuję i polecam ten film.
Ja również.